Witam Was bardzo serdecznie w 12 odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dziś przychodzę ze sprawą Izraela Kisa, mężczyzny, który aż do dziś jest określany jako najbardziej przerażający seryjny morderca w historii Stanów Zjednoczonych. Był niesamowicie zorganizowany oraz metodyczny, a nagrania z jego późniejszych przesłuchań mrożą krew w żyłach i aż ciężko pomyśleć, że ktoś był w stanie dopuścić się tak wielu nieludzkich czynów. Robił wszystko, aby popełniane przez niego morderstwa nie były ze sobą w żaden sposób powiązane, więc podróżował po całych Stanach Zjednoczonych, wybierając różniące się od siebie ofiary. Prowadził podwójne życie i nikt nie spodziewał się, jak mroczną prawdę skrywa pod fasadą dobrego ojca, chłopaka i sąsiada. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak samobójstwo, wykorzystywanie, znęcanie się nad zwierzętami, porwanie oraz morderstwo. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się już w przyszłą sobotę, albo do innych odcinków dostępnych na moim profilu. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Izrael Kiss przyszedł na świat 7 stycznia 1978 roku w Richmond w Utah w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał wraz ze swoimi rodzicami Jeffem oraz Heidi i licznym rodzeństwem. Był drugim z 10 dzieci w rodzinie Kiss, która od wielu lat praktykowała mormonizm. Rodzice Izraela nie wierzyli w lekarzy, co równa się z tym, że wszystkie dzieci przyszły na świat w domu, bez nadzoru położnej, a ponadto nie miały nawet aktów urodzenia. Nigdy nie podawano im żadnych lekarstw i wszystkie choroby, nawet te poważniejsze, były leczone domowymi sposobami, co nie zawsze przynosiło oczekiwane rezultaty. Wszystkie dzieci były uczone w domu, przez Heidi, i w zasadzie nigdy pod żadnym pozorem nie mogły go opuszczać. Nauka ta nie była jednak typowa, jak w przypadku wielu nauczeń domowych. Dzieci nie uczyły się takich przedmiotów jak geografia czy biologia, a w dużej mierze uczono je religii i podstawowych rzeczy jak matematyka, pisanie oraz czytanie. Matka Izraela każdego dnia kazała im zapamiętywać długie biblijne teksty, na następny dzień każąc im je recytować. Jak się więc domyślacie, dzieciństwo Izraela nie było łatwe. Całymi dniami siedział w domu pod nadzorem swoich rodziców, nie mając żadnych znajomych ani przyjaciół. Był kompletnie odizolowany od społeczeństwa oraz świata zewnętrznego i na tamten czas nie znał innego życia. W 1983 roku, gdy Izrael miał 5 lat, jego rodzice podjęli decyzję o wyprowadzce z Richmond, po tym jak jeden z sąsiadów zgłosił ich do opieki społecznej, martwiąc się o dzieci, które nigdy nie opuszczały domu. Całą rodziną przenieśli się z Utah do Waszyngtonu, gdzie zamieszkali w oddalonym od świata zewnętrznego miejscu i mówiąc to, mam na myśli działkę. Nie dom, a działkę, ponieważ na tamten czas nie stał na niej żaden budynek. Znajdowała się w środku lasu, na wysokiej górze, kilka kilometrów od najbliższego miasteczka, jakim było Colville. Sama w sobie okolica była naprawdę piękna i przede wszystkim spokojna. Nie dochodziło tam do żadnych przestępstw. Ludzie się znali i lubili, a największą zaletą całego tego miasteczka była natura i znajdujące się dookoła lasy. Życie w odizolowanym miejscu było dla całej rodziny bardzo ciężkie, a przynajmniej na pewno dla dzieci, ponieważ niestety nie wiemy, czy takie życie naprawdę odpowiadało Jeffowi i Heidi, czy po prostu byli już do niego przyzwyczajeni. Jeff wraz z synami postanowił samodzielnie wybudować chatkę, w której mieli mieszkać. Znajdował się w niej tylko jeden pokój, więc jak dla 12 osób była to naprawdę ograniczona przestrzeń, bez choćby grama prywatności. Ze względu na to, że chatka, w której mieszkała rodzina, nie była wystarczająco duża, większość dzieci spała w namiotach rozstawionych na działce. I tak spały w nich również w zimie. Ponadto rodzina nie miała prądu ani bieżącej wody, a wszystko co jedli uprawiali na swojej działce. Choć nie tylko, ponieważ Jeff bardzo często zabierał swoich synów na polowanie. Izrael przyznał, że zawsze była to jego ulubiona część każdego dnia i powiedział, że podobało mu się zabijanie zwierząt. nie dla samego w sobie zdobywania pożywienia, a dlatego, że czerpał z tego ogromną przyjemność. Pomimo bycia dzieckiem, nie uważał, że jest to odbieranie życia danej istocie. Wręcz przeciwnie. Patrzył na zabijanie zwierząt jak na coś, co dawało mu rozrywkę i przynosiło satysfakcję. Z czasem przestał zabijać zwierzęta ze względu na aspekt polowania, czy jak wspomniałam wcześniej, pożywienia. Zaczął zabijać je dla własnej radości. Pragnę zaznaczyć, że wówczas Izrael był dzieckiem. Miał może 5 czy 6 lat i już czerpał radość z tak okrutnych rzeczy. Była ogromna różnica pomiędzy jego ojcem i braćmi, a nim i w tym, jak zachowywał się w trakcie polowania. Bardzo często nie zabijał zwierzęcia od razu, patrząc na jego cierpienie przez kilka czy nawet kilkanaście minut. Jesteśmy w stanie zaobserwować znęcanie się nad zwierzętami czy też zabijanie ich w przypadku wielu spraw dotyczących morderców. W 1963 roku John MacDonald przyjął teorię, że są trzy czynniki, które można zaobserwować w dzieciństwie sprawcy i bardzo często wskazują na to, że w przyszłości może stać się mordercą. Składają się na nie fascynacja ogniem, zabijanie czy ogólne krzywdzenie zwierząt, a także mimowolne moczenie się. Teoria ta została nazwana triadą MacDonalda. Dzieci zaczęły opuszczać teren działki, ale tylko raz w tygodniu, gdy rodzice zabierali je na niedzielną mszę w kościele w Colville. I na dobrą sprawę było to ich pierwsze zderzenie ze światem zewnętrznym. Wcześniej, jak już wspomniałam, nie opuszczały domu i wszystko, co wiedziały, było im przekazywane przez rodziców. Wiemy, że dzieci nie dzieliły wierzeń swoich rodziców, pomimo tego, że nie znały innego życia. Izrael wielokrotnie podkreślał, że nie chciał mieć nic wspólnego z postępowaniem Jeffa i Heidi wobec lekarzy czy samego w sobie rządu i wręcz marzył o życiu pośród innych ludzi, jednocześnie nie rozumiejąc, z jakiego powodu był od wszystkich odizolowany. Kiedy Izrael wkroczył w wiek nastoletni, jego rodzice podjęli decyzję o porzuceniu mormonizmu, zamiast tego przechodząc do kościoła The Ark, który w założeniu miał promować religię chrześcijańską, jednak wcale tak nie było. Zwyczajnie polegał on na rasistowskim oraz antysemickim podejściu do całego świata. Wraz z dołączeniem do nowej religii, która głosiła wyższość białych ludzi, Izrael zaczął interesować się bronią, a ponadto coraz częściej wychodził z domu, jednak wcale nie po to, aby pójść do restauracji, na spacer do parku albo do kina, a po to, aby strzelać ludziom w mieście w okna. Czasami strzelał także w kierunku przechodniów i jak sam twierdził, nigdy nie chciał nikogo skrzywdzić. Po prostu kochał broń. Z czasem zaczął włamywać się do domów w okolicznym miasteczku, skąd wykradał jeszcze więcej broni. W pewnym momencie został nawet przyłapany na sprzedawaniu kradzionej broni osobie mieszkającej w okolicy. Ludzie w mieście byli naprawdę przerażeni zachowaniem Izraela. Kolejnym mrożącym krew w żyłach aspektem jest to, że bardzo często chował się w okolicznych lasach, gdzie spędzał całe dnie, obserwując niczego nieświadomych ludzi. Jest to rzecz, która będzie powtarzać się na przestrzeni całej sprawy. Izrael był wręcz zafascynowany podglądaniem ludzi i niezwykle podobało mu się to, że nie mają pojęcia, że ich obserwuje. W 1997 roku, gdy Izrael miał 19 lat, rodzina Kiss podjęła decyzję o ponownej przeprowadzce i tym razem przenieśli się do niewielkiego miasta w stanie Oregon. Właśnie tam wydarzyła się dość ważna rzecz, a mianowicie mężczyzna wyznał przed swoimi rodzicami, że jest ateistą. Powiedział im, że ma dość ich zasad oraz tego, że zmuszają go do rzeczy, których nie chce i nigdy nie będzie robić. Po tych słowach Jeff i Heidi nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, ponieważ jak twierdzili, przynosił wstyd ich rodzinie i nie mogli dłużej pokazywać się w jego towarzystwie. Po tym wydarzeniu Jeff, Heidi oraz reszta dzieci zamieszkali w społeczności Amiszów, zostawiając Izraela w Oregonie. Mężczyzna dość szybko uświadomił sobie, że w niedalekiej przyszłości chciałby kogoś zamordować. Zaczął czytać książki o seryjnych mordercach i nabył swego rodzaju obsesji na ich punkcie, chcąc dokonać takich samych, przerażających zbrodni. Wypożyczał także książki o psychologii morderców napisane przez byłych agentów FBI, w których opisywali, co w ostateczności doprowadzało do aresztowania sprawców. W swojej głowie Izrael był niemal przekonany, że będzie w stanie popełniać zbrodnie i nigdy nie zostanie za nie skazany. Jak zauważycie później, nigdy nie popełniał morderstw w tym samym miejscu. W przypadku wielu seryjnych morderców mówi się o tym, że mają tak zwany typ ofiary. Czy to w kwestii koloru włosów, oczu, sylwetki, wieku, rasy czy też płci. Izrael starał się, aby morderstwa nie były przypisywane do jednej osoby. Chciał, aby policja myślała, że były one przypadkowe i nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Po kilku miesiącach Izrael podjął pierwszą próbę morderstwa. Pewnego dnia udał się nad rzekę w Oregonie. Właśnie tam, na brzegu, spostrzegł grupę młodych dziewczyn. Pływały, śmiały się i korzystały z ładnej pogody. Po kilkunastu minutach obserwowania nastolatek, jedna z nich została rozdzielona od reszty grupy, płynąc w przeciwnym kierunku. Izrael podszedł do dziewczyny, złapał ją, a następnie wyciągnął z rzeki i zabrał do niezamieszkałego domu znajdującego się w lesie, gdzie wykorzystał nastolatkę, planując ją zamordować. Nie znamy tożsamości dziewczyny, ani nie wiemy, w jakim była wieku. Izrael przyznał podczas aresztowania, że mogła mieć od 14 do 18 lat. W trakcie ataku dziewczyna próbowała zrobić wszystko, aby Izrael pozwolił jej odejść. Prosiła mężczyznę, aby ją wypuścił i przyrzekała, że nigdy nie powie nikomu o całej sytuacji. I na całe szczęście to zadziałało. Izrael wyznał, że choć chciał, postanowił nie zamordować dziewczyny. Pozwolił jej odejść, ale tylko pod warunkiem, że nie powie nikomu o ataku, grożąc, że jeśli pójdzie na policję, znajdzie ją, a następnie zabije. Z tego co wyznał, po ataku wciąż myślał o tym, z jakiego powodu nie zamordował nastolatki i poprzysiągł sobie, że nigdy więcej nie pozwoli nikomu odejść. Izrael przyznał się do zamordowania 12-letniej Cassandry Emerson, której zaginięcie zostało zgłoszone 27 czerwca 1997 roku, po tym jak zwłoki jej 29-letniej matki Marlene zostały odnalezione w pobliżu opuszczonej przyczepy. Ciało dziewczynki zostało odnalezione na początku 1998 roku. Pomimo braku aktu urodzenia, Izrael wstąpił do wojska w 1998 roku. Ludzie w dużej mierze za nim nie przepadali. Ze względu na swoje dzieciństwo, a także wiek nastoletni i środowisko, w jakim dorastał, nie wiedział o większości popularnych rzeczy, a to w oczach wielu osób było uważane za co najmniej dziwne. Izrael zdawał się tym jednak nie przejmować i zamiast nawiązywać znajomości, zaczął nadużywać alkoholu i eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi. Po 3 latach służby wrócił do Oregonu i wówczas w jego życiu wydarzyła się dość ważna rzecz, a mianowicie wszedł w związek z dziewczyną o imieniu Tammy. Nie jesteśmy pewni jak ani gdzie się poznali, jednak według tego co wyznał Izrael, byli w sobie naprawdę bardzo zakochani. Kilka miesięcy później Tammy zaszła w ciążę, co skutkowało przyjściem na świat ich córki. Właśnie wtedy rodzina przeniosła się z Oregonu do Waszyngtonu, a konkretniej do jednostki osadniczej New Bay. Wówczas Izrael zaczął pracować na budowie, a w wolnej chwili naprawiał drobne usterki w domach sąsiadów. Według tego, co wyznała Tammy, Izrael był dobrym ojcem oraz partnerem i na tamten moment wszystko zdawało się iść w jak najlepszym kierunku. Kobieta nie miała jednak pojęcia o przerażających myślach swojego chłopaka, ani o tym, jak okropnego czynu dopuścił się zaledwie kilka lat wcześniej. Jedyna rzecz, która przeszkadzała Tammy, to że mężczyzna nadużywał alkoholu. Często po wypiciu kilku piw mówił jej, że jest złą osobą, jednak nigdy w to nie wierzyła, ponieważ nie dawał jej podstaw, aby rzeczywiście tak myślała. Przypuszcza się, że właśnie wtedy, w 2001 roku, zaraz po przeprowadzce do New Bay, Izrael dopuścił się kolejnego morderstwa. Nie znamy tożsamości ofiary, jednak kilka tygodni po tym, jak mężczyzna zjawił się w osadzie, na plaży odkryto zwłoki. Śmierć została określona jako wypadek, ale po aresztowaniu mężczyzna przyznał, że to on zamordował osobę znalezioną na plaży. Kilka miesięcy później policja otrzymała zgłoszenie o zwłokach młodej pary znajdujących się w pobliżu New Bay. Mężczyzna został pobity, natomiast kobieta została uduszona. Izrael przyznał się do zamordowania pary tuż po aresztowaniu. Kolejne dwie ofiary mężczyzny zostały znalezione w 2006 roku w jeziorze Crescent w Waszyngtonie i choć w przypadku wszystkich 5 morderstw Izrael przyznał się do winy, nie są one oficjalnie do niego przypisane, ponieważ nie było ku temu wystarczających dowodów. W 2007 roku, gdy Izrael miał 29 lat, Tammy została zdiagnozowana z nowotworem szyjki macicy. Kilka miesięcy później przeszła histerektomię, a po operacji stała się uzależniona od lekarstw przeciwbólowych. Zamiast pomóc kobiecie i wesprzeć ją w chorobie, Izrael zaczął spotykać się z dziewczyną o imieniu Kim, którą poznał przez internet. Następnie z dnia na dzień wyprowadził się z Waszyngtonu, zabierając ze sobą córkę do Alaski, gdzie postanowił stworzyć rodzinę wraz ze swoją nową dziewczyną Kim. Niestety nie byłam w stanie znaleźć żadnych informacji na temat tego, czy Tammy udało się wygrać walkę z chorobą, ani czy po wyprowadzce Izraela miała kontakt ze swoją córką. Zupełnie tak jak wcześniej, Izrael sprawiał pozory idealnego ojca, partnera, a nawet sąsiada. Założył swoją własną firmę i nikt w jego otoczeniu nawet nie pomyślałby o tym, że w rzeczywistości jest seryjnym mordercą. Tak jak wspomniałam wcześniej, nigdy nie zabijał w tym samym miejscu i nie miał tak zwanego typu ofiary. Mordował w różnych stanach, a nawet jeśli w tych samych, to w kompletnie różnych lokalizacjach. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy podróżował po całym kraju, wmawiając Kim, że wyjeżdża w związku ze swoją pracą. Zawsze płacił jedynie gotówką i starał się nie korzystać z telefonu, a także wyjmować z niego baterie, aby nikt nie mógł go namierzyć. Aby móc płacić za podróże, Izrael rabował banki, przebierając się za kompletnie inne osoby, w związku z czym na tamten czas nie został złapany. Warto wspomnieć, że Izrael wyznał przed policją, że nie zabijał jedynie dzieci oraz osób, które je posiadały, ponieważ jak twierdził, byłoby to niemoralne. Pozostawię wam to do samodzielnego skomentowania. Właśnie w 2007 roku, w trakcie kilkudniowych podróży po różnych stanach, zaczął tworzyć tak zwane zestawy do zabijania, w których trzymał noże, pistolety, trytytki, piły, łopaty, sznury, a także wybielacze czy inne silnie żrące detergenty. FBI znalazło kilkanaście szczelnie zamkniętych wiader lub też inaczej zestawów do zabijania. Ustalono, że tego typu zestawy tworzył zaraz przed popełnieniem planowanego morderstwa, aby mieć pewność, że będzie miał wszystko pod ręką. A to brzmi naprawdę niewyobrażalnie. Izrael zakopywał je w lasach, tuż przed popełnionymi zbrodniami, czując, że kiedyś mu się przydadzą. Niektóre z nich leżały w ziemi przez rok lub 2 lata. Następnie wracał do danego stanu, jechał do lasu, w którym zakopał zestaw, odkopywał go, a następnie szukał swojej kolejnej ofiary. Jak tłumaczył, zakopywał zestawy, ponieważ nie chciał wozić ze sobą noży i broni przez kilka stanów, uważając, że ktoś mógłby nabrać wobec niego podejrzeń. 23 marca 2007 roku 52-letnia Randy Gornberg, mieszkająca na Florydzie, została uprowadzona ze sklepowego parkingu w mieście Boca Raton. Niecałą godzinę później policja odnalazła jej ciało kilka kilometrów od centrum handlowego, spod którego została porwana. Przyczyną jej śmierci były 2 rany postrzałowe. 7 sierpnia w tym samym mieście młoda kobieta i jej kilkuletni syn zostali uprowadzeni spod sklepu. Kobieta i jej synek zostali wypuszczeni z rąk porywacza po tym, jak ta wypłaciła dla niego kilkaset dolarów z okolicznego bankomatu. Sprawca miał na sobie maskę i okulary przeciwsłoneczne, a ofiara opisała go jako wysokiego, szczupłego mężczyznę z długimi włosami, co pasowało do opisu Izraela. Nie jest pewnym, czy to on dopuścił się porwania, jednak właśnie tak przypuszczała policja. Trzeci atak w Boca Raton miał miejsce 12 grudnia 2007 roku. 47-letnia Nancy i jej 7-letnia córka Joey zostały znalezione martwe z ranami postrzałowymi. Nie jest pewne, czy Izrael dopuścił się tych 2 morderstw i nigdy się do nich nie przyznał, wspominając o swojej zasadzie mówiącej o niezabijaniu dzieci. 48-letnia Debra Feldman z New Jersey była po raz ostatni widziana w swoim mieszkaniu 8 kwietnia 2009 roku, a jej ciało nie zostało odnalezione aż do dziś. W trakcie przesłuchania śledczy pokazali Izraelowi zdjęcie ofiary, jednak oznajmił, że nie chce o niej rozmawiać. Policja przypuszcza, że jej ciało zostało zakopane blisko Tupper Lake w Nowym Jorku. Madison Scott była widziana po raz ostatni wczesnym rankiem 28 maja 2011 roku niedaleko jeziora Hawksback w British Columbia. Jej szczątki zostały odnalezione w maju 2023 roku. W czerwcu 2011 roku Izrael poleciał do Chicago. Tam wynajął samochód i wyciągnął baterię ze swojego telefonu, po czym pojechał do Vermont. Pragnę tylko zaznaczyć, że dotarcie tam samochodem zajmuje około 16 godzin. Zatrzymał się w pobliskim lesie, skąd zabrał zakopany kilkanaście miesięcy wcześniej zestaw do zabijania. Został w Vermont na kilka dni, planując następne morderstwo. 8 czerwca trafił na dom w mieście Essex. Mieszkali w nim 49-letni William Carrier i jego 55-letnia żona Lorraine. Byli małżeństwem już od kilkunastu lat i zarówno bliscy, jak i sąsiedzi wyznali, że byli w sobie po uszy zakochani. Uwielbiali spędzać razem czas, jeździć na kilka dni poza miasto i wyprawiać niewielkie imprezy dla sąsiadów. Byli naprawdę szczęśliwymi i dobrymi ludźmi. Izrael włamał się do domu małżeństwa w nocy 8 czerwca, kiedy spali. Wszedł do ich sypialni, obudził i kazał im robić wszystko, co powie. Zaczął rozwalać meble, wazony i zdjęcia w ich domu, licząc na to, że policja potraktuje całą sytuację jako rabunek. Skrępował ich ręce oraz nogi, po czym zabrał ich kluczyki od samochodu i poinstruował, aby zajęli miejsce na tylnym siedzeniu. William i Lorraine prosili Izraela, aby zostawił ich w spokoju i nie robił im krzywdy. William zaczął opowiadać mężczyźnie o ich życiu i o tym, że się kochają. Prosił, aby ich oszczędził. Chciał, aby Izrael dostrzegł w nich ludzi. Poprzysiągł, że jeśli pozwoli im odejść, nigdy nie pójdą na policję i nie powiedzą nikomu o tym, co się stało. Izrael kompletnie go nie słuchał. Zawiózł małżeństwo do opuszczonego domu znajdującego się kilka kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Wybrał go kilka dni wcześniej, wiedząc, że w pobliżu nikt nie mieszka. Wyprowadził Williama z samochodu i zabrał go do piwnicy. Posadził na krześle, po czym zaczął bić. Kilka minut później wrócił do samochodu, nie wiedząc, że Lorraine uwolniła się z auta i zaczęła uciekać. Izrael dogonił kobietę. Zabrał ją na piętro, gdzie pobił ją, następnie wykorzystując. Według tego, co wyznał, po tym jak wykorzystał Lorraine, wyszedł zapalić. Następnie wrócił na górę i udusił kobietę, odbierając jej życie. Po ataku zszedł do piwnicy i zamordował Williama, strzelając do niego z pistoletu. Aby uniknąć wykrycia poprzez odciski palców, oblał ciała ofiar wybielaczem, po czym zawinął je w plastikowe worki, ukrywając w piwnicy opuszczonego domu. Wyszedł na zewnątrz i samochodem małżeństwa pojechał po swoje wynajmowane auto. Pozbył się broni i całego zestawu do zabijania, po czym udał się na lotnisko, wracając do Alaski. Przez następny miesiąc Izrael śledził postępy w śledztwie w sprawie zaginięcia Lorraine i Williama. W zasadzie robił to dość często. Wyszukiwał w internecie dane swoich ofiar, chcąc wiedzieć, czy policja jest blisko rozwiązania sprawy lub odnalezienia zwłok. Przeskoczmy teraz do lutego 2012 roku. Samantha Koenig urodziła się 30 sierpnia 1993 roku w Alasce, gdzie mieszkała wraz ze swoimi rodzicami i piątką rodzeństwa. Już od najmłodszych lat kochała zwierzęta i muzykę, a ponadto interesowała się fotografią. Miała sporo przyjaciół i od niedawna spotykała się z chłopakiem o imieniu Dwayne. Jej największym marzeniem była pomoc zwierzętom, jak i ludziom, a od kilku miesięcy intensywnie rozważała zostanie pielęgniarką. W lutym 2012 roku, gdy miała 18 lat, pracowała jako baristka w budce z kawą, która znajdowała się tuż przed galerią handlową. Ojciec Samanty był nieco zmartwiony nową pracą córki, ponieważ dość często była zmuszona pracować w godzinach nocnych. Dziewczyna zdołała go jednak przekonać, że budka ma kamery, w związku z czym będzie bezpieczna przez całą zmianę. Pewnego dnia Izrael przechodził obok budki z kawą i postanowił ją obrabować, planując porwać będącą wówczas na zmianie baristkę. Jak wiemy, zawsze popełniał zbrodnie w innych stanach i nie jest pewnym, z jakiego powodu zdecydował się dopuścić kolejnego morderstwa w mieście, w którym mieszkał. 1 lutego na nocnej zmianie była obecna jedynie Samantha i właśnie tego dnia Izrael podjął decyzję o obrabowaniu budki. Około 20 mężczyzna podszedł do okna i zamówił americano. Samantha przygotowała jego kawę i w momencie, w którym miała mu ją podać, Izrael zaczął mierzyć do niej z broni. Dziewczyna natychmiast uniosła ręce ku górze i wówczas została poinstruowana, aby zgasić wszystkie światła i wyjąć pieniądze z kasy. Po tym, jak Samantha wyciągnęła pieniądze, Izrael wskoczył do budki przez okno do zamawiania. Związał ją, po czym wyprowadził z jej miejsca pracy. Przeszedł z dziewczyną przez cały parking, wsadził ją do bagażnika swojego samochodu i odjechał, krążąc po mieście i okolicznych drogach przez kilka następnych godzin. Planował zawieźć Samantę do swojego domu, jednak jak zapewne pamiętacie, mieszkał wraz ze swoją dziewczyną Kim oraz córką. Poczekał, aż jego rodzina zaśnie i wówczas wrócił do domu z Samantą, wciąż znajdującą się w bagażniku jego samochodu. Następnie umieścił dziewczynę w szopie. Tam przetrzymywał piły, noże, sznury, worki na śmieci i wybielacze. W skrócie, większość rzeczy, które umieszczał później w zestawach do zabijania. Znajdowało się tam również radio, które natychmiast włączył. Zagroził Samancie, że zabije ją, jeśli tylko zacznie krzyczeć. Później wpadł na pomysł, aby otrzymać okup od jej rodziny. Dziewczyna poinformowała go, że jej rodzina nie jest bogata i nie będą w stanie mu zapłacić. Wówczas poprosił ją o telefon oraz kartę, jednak nie miała ich przy sobie. Powiedziała mu, że jej telefon znajduje się w budce, w której pracuje, a karta w samochodzie jej chłopaka. Izrael zmusił Samantę do podania mu adresu Dwayna. Gdy to zrobiła, udał się tam, po czym włamał do jego samochodu, skąd ukradł kartę dziewczyny. Następnie pojechał do budki z kawą, skąd zabrał jej telefon i w trakcie drogi powrotnej do domu zatrzymał się przy bankomacie, aby upewnić się, że PIN do karty, który podała mu Samantha, jest prawidłowy. Gdy Izrael wrócił do domu, natychmiast udał się do szopy. Z tego co wyznał, nalał Samancie kieliszek wina i przez resztę wieczoru wykorzystał dziewczynę kilka razy. Dziewczyna przez cały czas wierzyła, że Izrael pozwoli jej żyć i gdy otrzyma pieniądze od jej rodziców, zwyczajnie ją wypuści. Jednak niestety, nie takie były zamiary mężczyzny. Po tym, jak wykorzystał dziewczynę kilka razy, udusił ją, po czym dźgnął ją kilkanaście razy nożem. Jak wyznał, po zamordowaniu Samanty powiesił jej ciało w szopie i wrócił do swojej śpiącej dziewczyny Kim oraz córki, jakby nigdy nic. Po kilku godzinach wrócił do szopy. Owinął ciało Samanty w plastikowy worek i ukrył w szafie. Następnie ponownie wrócił do domu, obudził swoją córkę i zawiózł ją do szkoły. Aby nie wzbudzać podejrzeń, Izrael wysłał z telefonu Samanty wiadomość do Dwayna o treści. Miałam okropny dzień. Spędzę trochę czasu z przyjaciółmi. Wiadomość ta niezwykle zmartwiła chłopaka. Nie brzmiała jak coś, co napisałaby jego dziewczyna. Ponadto miał odebrać ją z pracy. Robił to zawsze po tym, jak skończyła nocną zmianę i nawet kiedy miała gorszy dzień, opowiadała mu o tym w trakcie drogi powrotnej do domu. Cała ta sytuacja wydawała mu się więc niesamowicie podejrzana i przede wszystkim niepodobna do Samanty. Następnego poranka rodzina dziewczyny skontaktowała się z jej szefem. Mężczyzna sprawdził nagrania z kamer znajdujących się w budce, odkrywając, że Samantha została porwana w nocy 1 lutego. Natychmiast zgłosili zaginięcie córki na policję. Funkcjonariusze skontaktowali się z FBI, a sprawa porwania Samanty została nagłośniona w całym kraju. Rodzice dziewczyny udzielali masy wywiadów, oferując $12,500 za jakiekolwiek informacje na temat córki. Po kilku dniach ojciec Samanty zwiększył nagrodę do $41,000. Ludzie z całego miasta spotkali się pod budką, w której pracowała Samantha, aby pomóc w poszukiwaniach dziewczyny. FBI wiedziało, że została uprowadzona, jednak nie mieli pojęcia przez kogo. Przez gaszone światła w budce i niewyraźne nagrania nie byli w stanie jasno określić, jak wyglądał sprawca. W momencie, w którym rodzina Samanty robiła wszystko, aby odnaleźć swoją córkę, Izrael udał się na 2-tygodniowy rejs po Karaibach. Po powrocie z wakacji udał się do Teksasu, gdzie postanowił podpalić czyjś dom, a następnie obrabować bank. Po przylocie do Alaski Izrael wpadł na niezwykle przerażający plan. W dalszym ciągu liczył na to, że rodzina Samanty przekaże mu okup w zamian za jej uwolnienie. Jej rodzice nie mieli pojęcia o tym, że dziewczyna została zamordowana i mężczyzna postanowił to wykorzystać. Wiedział, że zwykłe napisanie do rodziny Samanty nie wystarczy. Czuł, że będą chcieli dowód na to, że ich córka w dalszym ciągu żyje, dlatego doszedł do wniosku, że musi sprawić, aby Samanta wyglądała na żywą, na zdjęciu, które jej zrobi. Poszedł do szopy i wyjął ciało dziewczyny z szafy. Wówczas odkrył, że jej ciało zamarzło. Była zima, a ta pora roku w Alasce jest naprawdę bardzo intensywna. Aby rozmrozić ciało Samanty, użył suszarki do włosów, którą zabrał z domu. Następnie usadził jej ciało na krześle i używając makijażu swojej dziewczyny, pomalował twarz Samanty. Ułożył jej włosy, po czym przyszył jej górne powieki, aby miała ciągle otwarte oczy. Zrobił zdjęcie jej ciału wraz z najnowszą gazetą, aby wszyscy wiedzieli, że zostało ono zrobione właśnie tego dnia. Wysłał zdjęcie do Dwayna, chłopaka Samanty, i zażądał, aby pojechał do parku. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości rodzina dziewczyny, Dwayne oraz FBI pojechali pod wskazane przez oprawcę miejsce. Tam znajdował się list, w którym Izrael napisał, że żąda, aby rodzina Samanty wpłaciła na jej konto bankowe $30,000. Z pomocą lokalnych mieszkańców rodzina dziewczyny zdołała uzbierać całą kwotę, następnie przelewając ją na konto córki. Przez następne kilka dni FBI czekało, aż oprawca wypłaci pieniądze z konta, jednak nie to miał zamiar zrobić Izrael. Wówczas podjął decyzję o poćwiartowaniu ciała Samanty. Pojechał nad pobliskie jezioro i udając wędkarza wydrążył w lodzie dziurę, do której wrzucił szczątki dziewczyny. Następnie naprawdę zaczął wędkować, a złapane ryby podał swojej rodzinie na kolację. Po kolacji pojechał do bankomatu, z którego wypłacił część pieniędzy. To dało FBI nadzieję, jednak w trakcie wypłacania pieniędzy Izrael miał na sobie okulary przeciwsłoneczne, maseczkę i kaptur. Na przestrzeni kilku następnych godzin wypłacił kolejną sumę pieniędzy z dwóch innych bankomatów w mieście. Pomimo tego, że służby natychmiast udały się we wskazane miejsca, Izraela nigdzie nie było widać. Kilka dni później poleciał do Las Vegas, skąd następnie wynajętym samochodem pojechał do Teksasu na ślub osoby w rodzinie. Po drodze postanowił użyć karty Samanty do wypłacania pieniędzy. W związku z tym FBI dość szybko otrzymało informację o tym, że karta dziewczyny była użyta w takich stanach jak Teksas, Arizona, Las Vegas i Nowy Meksyk. Śledczy natychmiast przejrzeli nagrania z kamer, odkrywając, że pomimo maski i okularów przeciwsłonecznych, które nosił sprawca, na nagraniu znajdował się wynajęty przez niego samochód. Biały Ford Focus. FBI podzieliło się ze swoim odkryciem z policją w Teksasie, nie ujawniając żadnych informacji do opinii publicznej. 13 marca 2012 roku jeden z policjantów patrolujących okolice spostrzegł na ulicy białego Forda Focus, prowadzonego przez mężczyznę, który pasował do opisu przekazanego przez FBI. Izrael został zatrzymany przez policjanta za zbyt szybką jazdę. Właśnie wtedy Izrael Kiss został aresztowany przez policję. Mężczyzna został przetransportowany do Alaski i w tym momencie docieramy do nagrań z przesłuchań, które są dostępne na YouTube. Trwa ono 6 godzin, jednak wiele osób udostępniło także skrócone wersje z najważniejszymi momentami. Przez większość przesłuchania mężczyzna zdaje się kompletnie przejmować tym, co zrobił. Śmieje się, żartuje i nie robi sobie nic z popełnionych przez siebie zbrodni. Już na wstępie mówi funkcjonariuszom, że jeżeli chcą z nim rozmawiać, muszą dać mu cygaro, americano ze Starbucksa i Snickersa. FBI wypełnia jego żądanie i zaczynają zadawać mu pytania związane z uprowadzeniem Samanty. Przypominam, że na tamten czas śledczy nie mają pojęcia o tym, że tak naprawdę rozmawiają z seryjnym mordercą. Izrael nie ukrywał tego, że zamordował Samantę. Przyznał się do jej zabójstwa niemalże od razu, opowiadając o ataku ze szczegółami. Zapytano o to, gdzie ukrył ciało, zażądał kilka kolejnych rzeczy, po czym wyznał, że ciało znajduje się na dnie zamarzniętego jeziora. Ciało Samanty zostało odnalezione jeszcze tego samego dnia. Jej rodzina zorganizowała zbiórkę na jej pogrzeb i udało im się uzbierać ponad $8,000. Próbowałam znaleźć jakiekolwiek zbiórki dla rodziny Samanthy, a także innych ofiar, które zginęły z rąk Izraela, jednak niestety nie byłam w stanie znaleźć żadnej aktywnej. Zachęcam Was jednak do okazania pamięci względem Samanthy na stronie findagrave.com, na której można wysyłać wirtualne kwiaty ku jej pamięci. Zostawię do niej link poniżej. Po odnalezieniu ciała Samanthy, a także sposobie, w jaki Izrael opisywał popełnione przez siebie morderstwo, FBI zaczęło przypuszczać, że nie była to jedyna zbrodnia, jaką popełnił. To, co mówił i w jaki sposób się wypowiadał, było wprost przerażające. Ostatnią rzeczą, jaką sobie zażyczył, była kara śmierci i chciał, aby została ona wykonana w ciągu następnego roku. Rzecz jasna, FBI nie miało na to większego wpływu, jednak aby zapytać go jeszcze o kilka rzeczy, obiecali, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby jego życzenie zostało spełnione. Przez następne 7 miesięcy Izrael ujawniał śledczym informacje na temat popełnionych przez siebie zbrodni. Robił to dość niechętnie, a przynajmniej sprawiał wrażenie niechętnego do współpracy, ponieważ w rzeczywistości bawił się z FBI, odsłaniając każdy przerażający fakt bardzo powoli. Zaczął od swojego dzieciństwa, przeszedł do wieku nastoletniego, opowiadał o rodzicach, rodzeństwie, ludziach w okolicy, wojsku i tak na dobrą sprawę o całym swoim życiu, dopiero wtedy przechodząc do popełnionych przez siebie zbrodni. Po zakończonych przesłuchaniach FBI udało się ustalić, że Izrael Kiss zamordował 11 osób, jednak dokładna liczba ofiar, które zginęły z jego rąk, nigdy nie będzie nam znana. Nie wiemy, ile zbrodni popełnił, nawet się do nich nie przyznając. 2 grudnia 2012 roku strażnik więzienny znalazł martwego Izraela Kissa w celi. Podciął sobie żyły, a następnie powiesił się, aby mieć pewność, że nie zostanie uratowany. W celi odnaleziono także list pożegnalny, w którym napisał jedynie „Oda do morderstwa”. W 2020 roku FBI ujawniło, że w celi Izraela znaleziono także 11 czaszek oraz pentagram narysowany na kartkach papieru za pomocą krwi. Na jednej z kartek napisał „Jesteśmy jednością”. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14, a w międzyczasie dbajcie o siebie. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru.